Posław Pana całe moje wnętrze. Mówimy o walce z grzechem. Pamiętamy w ciągu ostatnich 7 odcinków, o czym mówiliśmy, że problemem głównym człowieka jest jego wnętrze. Przed nami leży coś, co nas pobudza do niewłaściwych czynów, niewłaściwej postawy. To coś nazywa się pragnieniem, pożądliwością, złym pragnieniem i to coś na nas oddziałuje. Poczyna w nas, mówiliśmy, że zachodzimy w ciążę tym złym pragnieniem, niewłaściwym pragnieniem i musimy coś zrobić, ażeby to pragnienie, które jest wszechogarniające, ażeby je zamienić na odrazę. I co zrobić, aby sprzeciwić się grzechowi, aby w swoim wnętrzu to, co jest przyjemnością, wydaje się być przyjemnością, aby ocenić, że jest rzeczą szkodliwą dla nas, nie tylko ocenić, ale również i znaleźć siłę, aby odrzucić, a więc ta przyjemność się musi zamienić w odrazę. I co zrobić? Oczywiście może być bardzo wiele różnych porad, ale ja trzymam się tych wersetów, które mną kierowały ostatnio, gdy nad tym rozważałem. I właśnie psalm 103, taki ciekawy, dość długi i znany psalm 103, ma pierwszy werset i tylko pierwszy werset chciałbym dzisiaj omówić. Błogosław Pana moja duszo. Wszystko, co we mnie, błogosław imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszo moja Pana całym wnętrzem, Jego święte imię. Całe moje wnętrze, błogosław Jego święte imię. Z różnych przekładów teraz pobrałem ten pierwszy werset. I właśnie to święte imię, które wyznajemy, do którego się przyznajemy, ten, do którego należymy, jest święty i właśnie całe wnętrze ma go błogosławić. A jakież jest to wnętrze? Wnętrze z problemem. Z problemem skłonności do grzechu. Z problemem pożądania złej rzeczy, która w nas się rodzi i musimy coś z tym zrobić, musimy to odrzucić. Pan Jezus wyraźnie powiedział, że z wnętrza ludzkiego serca pochodzą złe myśli. Pochodzą też i dobre myśli, ale najpierw pochodzą złe myśli. Coś trzeba z nimi zrobić, aby stały się dobre. I są to, jak mówi nam w Ewangelii według Marka, 7 rozdział, złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieży, morderstwa, cudzołóstwa, chciwości, złości, podstępu, lubieżności, zawiści, bluźnierstwa, pychy, głupoty. I wszystko to pochodząc z wnętrza człowieka, kala tego człowieka. I co zrobić, żeby to wnętrze było w stanie błogosławić święte imię Pana? Gdy Pan wszystko widzi, Stwórca wszystko dobrze zna, każdy nasz zakamarek naszego wnętrza On zna. Jak my możemy teraz przystąpić do świętego Boga, wszechwidzącego, wszechwiedzącego i Go czcić? Co, słowami? Później będziemy mówić na przykładzie pewnej kobiety, czy jest to możliwe tylko słowami czcić Boga. A więc nasze wnętrze musi być przemienione i stąd znamy wszyscy te miejsca Pisma Świętego, gdy Apokalipsa Jana mówi, cytując Pana Jezusa, stoję u drzwi i pukam. Właśnie u naszego wnętrza, u drzwi. Kiedyś mówiliśmy, że Bóg Kaina uprzedzał, u drzwi twoich leży grzech, ty masz nad nim panować. Stoję u drzwi, mówi Jezus. I grzech sobie stoi, i Jezus stoi. Kogo wpuścimy? Czy grzech, przyjemność? Czy też wpuścimy Jezusa? Jeśli grzech, czyli tę przyjemność, pokusę, ona w nas rozpocznie swoje życie i zacznie jak płód w nas się rozwijać, aż w końcu zrodzi grzech. Jeśli wpuścimy Jezusa, kto stoi u drzwi i kto usłyszy i otworzy, to ja wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, więc w naszym wnętrzu będzie On przebywał. Albo Ewangelista Jan powiada, cytując Jezusa, kto mnie miłuje, tego i Ojciec mój umiłuje, do Niego przyjdziemy i w Nim u Niego zamieszkamy. A więc moje wnętrze ma być, powiem, zintegrowane, ma być scalone, ma być odnowione. Tam musi zamieszkać ten, kogo mam chwalić. Jeśli zamieszka ten, kogo mam chwalić, chwal Pana, moja duszo. Jeśli ten Pan, Bóg Wszechmogący, w Chrystusie Jezusie, w Duchu Świętym we mnie zamieszka i mieszka, to jakże łatwo być z Nim zintegrowany i chwalić Jego święte imię, gdy święty we mnie mieszka. I to właśnie jest wyzwanie, aby nasze wnętrze było zintegrowane, było scalone. I właśnie pewna kobieta, gdy przyszła do studni i tam w ten upalny dzień przy studni Jakuba siedział mężczyzna. Ona przyszła, aby zaczerpnąć wody. I znamy tę rozmowę z Ewangelii według Jana, 4 rozdziału. Ale ta kobieta podczas tej rozmowy, gdy się dowiedziała, że ten mężczyzna, ten rozmówca zna jej przeszłość, zna jej teraźniejszość, zna jej wnętrze, to odkryła, że jest to człowiek, który mówi prawdę. Prawdę, chociaż nieprzyjemną, ale prawdę właściwą, prawdę uzdrawiającą. I wtedy rozmowa potoczyła się właśnie w tym kierunku. Kogo należy czcić? Chwal moja duszo. Ta kobieta zapytała, czy należy czcić Boga w Jerozolimie, czy też na naszej górze, Gerazim, tutaj, gdzie my, Samarytanie, od wieków czcimy Boga. I znamy dobrze tę rozmowę, nie chcę jej teraz omawiać, ale chcę uwagę naszą zwrócić w aspekcie naszego wnętrza. Pamiętamy, że wcześniej była mowa o napoju. Kto się napije tej wody, którą ja mu dam, to z jego wnętrza wypłyną rzeki żywej wody. Będzie na wieki zaspokojony. I w wyniku tej rozmowy na temat oddawania czci, chwal moja duszo, ta kobieta się dowiedziała, że ani na tej górze, którą oni mają, ani w Jerozolimie. A więc nawet ta prawowierna religia skupiona w Jerozolimie, ani tamta odstępcza religia skupiona na górze Gerazim, w Samarii, też nie dają tego właściwego uwielbienia, wielbienia Boga, który nie jest człowiekiem, którego nie można zamknąć w jakiejś świątyni. Bóg jest duchem, osobą duchową i szuka prawdziwych chwalców. Prawdziwych, którzy by go czcili w duchu i w prawdzie. A więc nasze wnętrze musi być świątynią, musi być miejscem, z którego tryska chwała, a więc musi być miejscem, gdzie jest prawda, gdzie mieszka prawdziwy. I właśnie ta kobieta zachwycona, rozpromieniona tą rozmową, pobiegła do miasta i powiedziała: chodźcie zobaczyć człowieka, który powiedział mi całą prawdę. I ci Samarytanie przybiegli do Pana Jezusa, aby Go osobiście poznać, żeby nie tylko z drugich ust, przez posłańca, ale osobiście się z Nim zetknąć. To jest bardzo ważne. Osobiste spotkanie się z tym, kogo nasza dusza, nasze wnętrze ma chwalić. I ci Samarytanie, gdy przybiegli, gdy usłyszeli, to kim oni byli w kontekście tego, o czym mówimy w tej chwili? To byli ludzie, którzy mieli fałszywe nabożeństwo, fałszywą pobożność. Dlatego, że oni odrzucili cały Stary Testament, oprócz tylko Pięcioksięgu Mojżesza. Cała reszta była odrzucona, tylko pięć ksiąg Mojżesza uznawali. Nawet psalmy ich nie interesowały. A więc ich nabożeństwo było oparte na okrojonej doktrynie. Stały się fałszywe. Niewłaściwie Bogu oddawali cześć. Dlatego, że wybiórczo traktowali poznanie Boga, Jego zrozumienie. To, co było im wygodne, to przyjmowali. Co było niewygodne, to odrzucali. Nie znali całej Bożej prawdy w duchu i w prawdzie. Ich nabożeństwa, jak czytamy w komentarzach, były przesądne. A więc oddawali Bogu cześć nie z miłości, nie ze szczerego pragnienia, lecz głównie z obawy, ze strachu. A też nie mieli całego poznania. Pan Jezus mówi, wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy. A więc tylko trzymanie się fragmentu Pisma Świętego, fragmentu objawionej Bożej prawdy sprawia, że mamy brak poznania, jesteśmy ignorantami. Niektórzy ludzie tylko opierają się na emocjach, na uczuciu, na przeżyciu. I to jest dobre, to jest inicjacja. Podobnie jak i nasze silniki samochodowe też muszą mieć zapłon, też musi być ten moment, gdy się silnik poruszy, zapłonie, ale wiemy, że to urządzenie, które sprawia ten zapłon, ono się odłącza automatycznie, ono nie pracuje cały czas. Dlatego, że ten rozrusznik by się spalił. Potem silnik już pracuje samoczynnie. I stąd emocje są potrzebne, bo są jak ten nasz zapłon. Jak urządzenie, które nas rozrusza, rozrusznik. Ale potem on musi się wyłączyć, bo musi przyjść przemyślenie sprawy. I ktoś powiedział, że niechęć przemyślenia sprawy, Bożych spraw, jest samo w sobie, czy sama w sobie ta niechęć jest grzechem. Dlatego, że człowiek nie tylko musi wiedzieć, w co wierzy, ale też musi wiedzieć, dlaczego wierzy. Dlatego, że nasza nadzieja oparta jest na zrozumieniu, jak mówi nam pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 15 wiersz. Abyśmy umieli dać odpowiedź ludziom, gdy chodzi o naszą nadzieję. Odpowiedź pełną zrozumienia. I właśnie w duchu i w prawdzie im brakowało tej prawdy, pełnego poznania, objawionej woli Bożej, a grzech jest nieposłuszeństwem objawionej woli Bożej. Więc trzeba znać tę objawioną wolę Bożą, by wiedzieć, kiedy jestem nieposłuszny, a kiedy jestem posłuszny Bogu. Więc prawdziwe nabożeństwo, prawdziwa cześć polega na poznaniu pełnej prawdy. I najlepiej, gdy ta prawda w nas zamieszka. Chrystus, który jest prawdą. Duch Święty, Duch Prawdy. Słowo Boże, które jest prawdą, w nas zamieszka. Wtedy my mamy prawdziwą pobożność i jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami. Dlatego też Pan Jezus powiedział do niej, to ja jestem, który mówię z Tobą. Na jej pytanie, kiedy przyjdzie Mesjasz, ten namaszczony posłaniec od Boga, kiedy przyjdzie? A on jej mówi, to ja jestem, który mówię z Tobą. I spójrzmy, błogosław moje wnętrze, błogosław moja duszo, uwielbiaj Pana, ja jestem, uwielbiaj Pana. Pamiętamy te kobiety, które gdy usłyszały odpowiedź, gdy Jezus się do nich odezwał przy otwartym grobie, rabuni, mój nauczycielu, padł do stóp. A więc nasz Pan, ten, do którego przychodzimy i który jest naszym Panem. Wystrzegajcie się fałszywych bogów, mówiliśmy ostatnio. Że tak się kończy ten piąty rozdział i cały list, pierwszy list Jana. Ale właśnie to wystrzeganie się fałszywych bogów rodzi pytanie, dlaczego? Gdy nie ma w ogóle mowy o fałszywych bogach w tych pięciu rozdziałach. Ale kochani, w tych pięciu rozdziałach jest mowa o miłości. Apostoł miłości, Jan, całe pięć rozdziałów zawarł o miłości. Drugi list, trzeci list mówią o chodzeniu w prawdzie. A więc dzieci, które kochają Pana, chodzą w prawdzie, chodzą w tym, który jest prawdą. I stąd zagrożeniem dla miłości jest rywalizacja. Wszelki fałszywy Bóg, wszelka fałszywa rzecz, coś, co pożądamy, coś, czemu dajemy miejsce w naszym sercu, jest rywalem, jeśli we mnie mieszka Jezus, a z kolei też i pożądliwość się zagnieżdża i ja pozwalam w moim mózgu, albo ona się rodziła i grzech poczynała, a potem grzech ten wykonuje i cały czas Jezus mieszka w moim wnętrzu, to jest właśnie bałwochwalstwo. Właśnie mamy się wystrzegać tych fałszywych bożków. Dlatego też i apostoł Paweł przecież wyraźnie pisze, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I dlatego nam nie wolno poddawać się miłości tych idoli, fałszywych bogów. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Tak właśnie rozpoczyna ten fragment w rozdziale 10 pierwszego listu do Koryntian apostoł Paweł, 14 werset, to rozważanie o bałwochwalstwie. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię. Czy kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, nie jest społecznością, wspólnotą krwi Chrystusa? A chleb, który łamiemy, czyż nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? I potem mówi o bożkach, mówi o ofiarowaniu demonom, mówi, że nie możemy pić kielicha pańskiego i kielicha demonów, brać udział w stole pańskim i w stole demonicznym. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, nie wszystko buduje. A więc uciekajcie od bałwochwalstwa, bo to jest walka z rywalem. Walka w imię miłości do Pana, którego całe moje wnętrze ma czcić, ma go uwielbiać. I właśnie Samarytanka dowiedziała się, że tylko Jezus, tylko Mesjasz, o którym myślała i którego teraz przed oczyma swymi ma, tylko On ma być obiektem jej życia, ma być treścią jej życia. I kochani, my, ludzie nawróceni, odrodzeni przez Ducha Świętego, który znamy, wiemy, w czym rzecz. Dlatego też musimy wystrzegać się tych fałszywych wszystkich rzeczy, które by sprawiały, że Jezus będzie miał rywali w naszym wnętrzu. Me wnętrze ma Jego święte imię czcić. I właśnie list do Hebrajczyków, 12 rozdział, który kiedyś czytaliśmy i mówiliśmy o tym biegu. Mówiliśmy o tej wierze, o tym sprzeciwie wobec grzechu. I tam właśnie w tym 12 rozdziale pierwszych trzech wierszach, które żeśmy kiedyś omawiali, jest też to wyrażenie, na które wtedy uwagi nie zwracałem, ale teraz chcę je przywołać. Patrząc na Jezusa. Duszo moja, moje wnętrze, chwal Pana. I będę to czynił, patrząc na Jezusa. Kain słyszy, oto grzech leży u Twoich drzwi. I jeśli ja będę patrzył na tę rzecz, która mnie do grzechu będzie kusić, to ta rzecz wreszcie zapłodni moje wnętrze i pocznie, i zacznie tam wtedy fermentować, fermentować, jak wino fermentuje w bidonach, fermentować grzech. Aż będzie wykonany, aż korek czasami wystrzeli, albo też bidon się rozerwie, bo tak się nagromadzi ta energia. Ale jeśli będę patrzył na Jezusa, jeśli mój wzrok z tego, co mnie kusi, skieruje na Jezusa, patrząc na Jezusa w tym biegu, to sprawiam, że te martwe bożki, martwe rzeczy, które we mnie by zrodziły degenerację, że one staną się bezsilne. A ja się zacznę przemieniać z chwały w chwałę w to, kim jest Jezus. Pomyślcie przez chwilę. Gdy Izrael szedł przez pustynię, 40 lat wędrowali, to mieli za swój obowiązek patrzeć na słup ognia w nocy, a na obłok za dnia. I on ich prowadził. Gdy ich węże kąsały, to trzymali polecenie bardzo wyraźne. Mają patrzeć na tego węża miedzianego. I to spojrzenie ukierunkowane konkretnie na obietnicę Boga. Jahwe powiedział, kto popatrzy, będzie uzdrowiony. I to spojrzenie ratowało człowieka od jadu. I pamiętamy, że ewangelista Jan w rozdziale 3, 14 wierszu mówi, jak kiedyś Mojżesz węża na pustyni wywyższył, tak też wywyższony będzie Syn Człowieczy. A więc patrzenie na Jezusa sprawia, że jestem wydobywany z mroku grzechu, otchłani, chaosu. Sprawia, że nagle jestem jedno z tym, kogo mam czcić, uwielbiać. Jestem jedno ze Zbawicielem. I ta jedność sprawia, że nagle ja jestem wyciągany, uzdrawiany i obok mnie ludzie giną, bo Zabrakło im tylko drobnej rzeczy. Nie spojrzeli na węża miedzianego. Teraz myślę o tych na pustyni. Obok nas są ludzie, nawet i w ławce na nabożeństwie, którzy nie patrzą na Jezusa, bo patrzą i mają zeza. Patrzą i na Jezusa, i na tę pokusę. I jedno i drugie jest dla nich cenne równocześnie, czasami podczas nabożeństwa. Patrzą na kaznodzieję, ale ich myśli są gdzie indziej, bo ich coś innego w tym czasie ogarnia. I to trzeba teraz jednostronności, albo, nie może być tej ambiwalencji, nie może być tej chwiejności, nie możemy mieć takiego rozdwojenia. Patrzymy albo. Patrzenie na Jezusa sprawia, że się we mnie rodzi właściwa postawa. Jak w tej Samarytance, nagle ona została zintegrowana ze Stwórcą. Cała przeszłość gdzieś odeszła. Ludzie się zbiegli i się wszyscy skupili, mieszkańcy Sychar skupili się wokół Jezusa. I to jest właśnie, gdy my teraz siebie nawzajem słuchamy i siebie nawzajem nie znamy, ale jesteśmy jedno w Jezusie. Dlatego, że Ty znasz Jezusa i ja znam Jezusa. Ty patrzysz na Jezusa i ja patrzę na Jezusa. I On nas skupia wokół siebie. Jesteśmy jedno i kiedy się spotkamy, jeśli nie na ziemi, to w niebiesiech i będziemy sobie rozmawiać, jak to, żeśmy razem się skontaktowali. Ja teraz patrzę do Pisma Świętego, do mego komputera, nagrywam, a Ty gdzieś tam mnie sobie słuchasz i my sobie razem, my, inni jeszcze i całe mnóstwo ludzi się okaże, byliśmy jedno na ziemi, nie znając się nawzajem. I stąd, gdy patrzymy na Jezusa, musimy mieć pewność nie tylko teraźniejszości, ale również i tego, kochani, że nasz bieg dokończymy. Dokończymy tam, gdzie powinniśmy. Dokończymy go w domu Ojca. Ten bieg, mając obok świadków, gdy składamy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, gdy wytrwale biegniemy w tym wyścigu, który jest przed nami, teraz omawiam pierwsze wersety 12 rozdziału listu do Hebrajczyków. Przed nami jest ten bieg, meta jest przed nami. I patrząc na Jezusa, dokończymy swego biegu tam, gdzie powinniśmy, tam, gdzie jest Jezus. On jest w nas, z nami biegnie, my w Nim biegniemy i dokończymy go w domu Ojca. I ci, którzy odchodzą z tej ziemi, już są w domu Ojca. My, gdy odejdziemy, będziemy w domu Ojca. Gdy On przyjdzie po nas, będziemy w domu Ojca. I tak, kochani, chciałbym, abyśmy i dzisiaj się rozradowali razem z tym psalmem 103. Że moja duszo, uwielbiaj Pana. Całe moje wnętrze czci Pana. A co dalej nam ten psalm powiada? Spójrzmy bardzo wyraźnie. Gdy patrzymy na kolejne wersety, to drugi mówi, że mamy nie zapominać Jego dobrodziejstw. A więc postawa wdzięczności i trwania w tym, że On nas cały czas obdarza dobrymi rzeczami. Werset trzeci powiada, że On nasze winy odpuszcza i nasze choroby leczy. Choroby ducha, duszy i ciała. Nasze wnętrze uzdrawia, naszą duszę, nasze ciała, nasze winy odpuszcza. Czwarty werset mówi, że wieńczy nas łaską i miłosierdziem. Piąty, że napełnia nasze życie dobrem i odnawia witalność w nas. Szósty powiada, że Pan jest naszym obrońcą. On o nas myśli. Siódmy werset powiada, że Pan odsłania nam swoje drogi. Kochani, nieraz zagubieni jesteśmy, a On nam odsłania, odkrywa swoje drogi, swoje sposoby, to, o co Jemu chodzi. A wersety od 8 do 12 mówią, że Pan jest łaskawy, że jest wierny, że jest miłosierny. 13 do 18, że Pan nas rozumie, wie, jakim jesteśmy ulepieniem, słabi, jak tacy słabi jesteśmy. A potem wiersz 19, że Bóg jest Panem Wszechświata, ten, którego czcimy, jest Panem Wszechświata. A potem jest odezwa, aby go czciły również i aniołowie. Wszystkie zastępy niebieskie, słońce, księżyc, gwiazdy. Wszystkie jego dzieła go mają czcić. I na końcu 20 werset tego psalmu 103, błogosław Pana moja duszo. I tym bym chciał zakończyć, kochani, to nasze dzisiejsze rozważanie. A jak Bóg pozwoli, to zastanowimy się jeszcze nad dwiema sprawami, które chciałbym w tym cyklu wypowiedzieć, i to razem będzie 10 moich kazań w tym cyklu. I za tydzień się spotkamy i będę chciał mówić o trzech ważnych pytaniach. A 10 moim kazaniem będzie prawdziwe szczęście. O tym, że prawdziwe szczęście ma człowiek wtedy, gdy grzech zostaje mu przebaczony. A na razie błogosławię Was i dziękuję, że się mnie słuchali.